Baśnie o księciu, który szukał ludzi z wyobraźnią, przedstawiają mali poeci ze szkoły podstawowej w Złotnikach Kujawskich. Dawno temu na pewnej planecie żył mały książę. Gdy miał 6 lat, zobaczył pewnego razu wspaniały obrazek w książce opisującej Puszczę Dziewiczą. Książka nazywała się Historie Prawdziwe. Obrazek przedstawiał węża boa, połykającego drapieżne zwierzę. Oto kopia rysunku.
W książce było napisane: węże boa połykają w całości schwytane zwierzęta. Następnie nie mogą się ruszać i śpią przez 6 miesięcy, dopóki zdobycz nie zostanie strawiona. Po obejrzeniu obrazka wiele myślał o życiu dżungli. Pod wpływem tych myśli udało mu się przy pomocy kredki stworzyć jego pierwszy rysunek. Rysunek numer 1. Wyglądał on tak.
Pokazał swoje dzieło dorosłym i spytał, czy ich przeraża.
Dlaczego kapelusz miałby przerażać?
Odpowiedzieli dorośli.
Jego obrazek przedstawiał kapelusza. To był wąż boa, który trawił słonia. Rysował następnie przekrój węża, aby dorośli mogli zrozumieć. Im zawsze trzeba tłumaczyć. Jego rysunek numer 2 wyglądał następująco.
Dorośli poradzili mu, aby porzucił rysowanie węży zamkniętych oraz otwartych i aby się raczej zajął geografią, historią, arytmetyką i gramatyką. W ten sposób, mając lat 6, porzucił wspaniałą karierę malarską. Zraził się niepowodzeniem rysunku numer 1 i numer 2. Dorośli nigdy nie potrafią sami zrozumieć, a dzieci bardzo męczy konieczność stałego objaśniania. Musiał wybrać sobie inny zawód. Został pilotem.
Latał po całym świecie i musiał przyznać, że znajomość geografii bardzo mu się przydała. Potrafił jednym rzutem oka odróżnić Chiny od Arizony. Ta wiedza oddaje duże usługi, szczególnie wówczas, gdy się błądzi nocą. Zawód pilota dał mu okazję do licznych spotkań z wieloma poważnymi ludźmi. Wiele czasu spędził z dorosłymi. Obserwował ich z bliska, lecz to nie zmieniło jego opinii o nich.
Gdy spotykał dorosłą osobę, która wydawała mi się trochę mądrzejsza, robił na niej doświadczenie rysunkiem numer 1, który stale nosił przy sobie. Chciał wiedzieć, czy ma do czynienia z osobą rzeczywiście pojętną, lecz za każdym razem odpowiadano mu.
To jest kapelusz.
Wobec tego nie rozmawiał ani o wężach boa, ani o lasach dziewiczych, ani o gwiazdach. Starał się być na poziomie swego rozmówcy. Rozmawiał o brydżu, golfie, polityce i krawatach, a dorosły był zadowolony, że poznał tak rozsądnego człowieka. Mały książę musiał się męczyć i żyć obok Mugoli, którzy wyobraźnię traktowali jak zło konieczne.
Nie znajdując z nikim wspólnego języka, prowadził samotne życie aż do momentu przymusowego lądowania w afrykańskiej puszczy. Stało się to, gdy mały książę wybrał się na kolejną eskapadę. Oczywiście jako środek lokomocji wybrał samolot, który sam pilotował.
Podczas lotu nadeszła burza. Piorun uszkodził maszynę. Bohater z przerażeniem patrzył na zbliżający się ląd. Po puszczy rozległ się huk. To samolot uderzył w ziemię. Mały książę stracił przytomność. Ocknął się pod wieczór. Radowało go niezmiernie ocalenie, ale był w strasznym położeniu. Przemoczony na wskroś. Nie miał innej odzieży, ani jedzenia, ani picia, ani też broni, która by mu pozwoliła ubić zwierzynę na posiłek, czy obronić się przed napastnikiem.
Znalazł w kieszeni czapkę, nóż, fajkę i trochę mokrego tytoniu.
Ta bezsilność przepoiła go taką rozpaczą, że zerwał się i zaczął biegać po brzegu jak szalony. Samolot był zrujnowany, zmęczył się i zasnął wśród dzikiego listowia.
Był o 1000 mil od terenu zamieszkanych. Był bardziej osamotniony niż rozbitek na trawie pośrodku oceanu, lecz o świcie bardzo mocno się zadziwił. Obudził go jakiś głosik. Posłyszał.
Co robisz?
był zdezorientowany. Myślał, że dziewczynka, wyglądająca na 8-latkę, zwraca się do niego, ale nie. Zrozumiał, że blondynka kieruje słowa do chłopaka, stojącego przy jej boku. Patrz, co za ogrom!
Czekaj! 15 ludzi, wziąwszy się za ręce, nie objęłoby tego drzewa, które pamięta może czasy faraonów. Ale pień w dolnej części jest spróchniały i pusty. Widzisz ten otwór, przez który łatwo się dostać do środka. Można by tam urządzić jakby wielką izbę, w której wszyscy moglibyśmy zamieszkać. Przyszło mi to do głowy, gdybym zobaczył mę między gałęziami, a potem podchodząc z zebry, ciągle już o tym myślałem.
Mały książę zwrócił wzrok ku wielkiemu baobabowi i w duchu przyznał rację chłopakowi, chociaż wcześniej tępił te rośliny.
Uznawał je za mało pożyteczne, jednak w tych okolicznościach dostrzegł funkcjonalność drzewa. Chciał pogratulować pomysłu młodzieńcowi, ale okazało się, że wypowiadane przez niego słowa nie docierają do uszu dyskutujących. Chciał też zwrócić na siebie uwagę w inny sposób, ale szybko zorientował się, że nie ma już postaci ludzkiej. Dotarło do niego, że jest papugą. Przypomniał sobie, że w nocy było mu bardzo zimno. Niewiele myśląc, nałożył na głowę czapkę. Zapomniał, że to nakrycie ma magiczną moc. Czapkę dostał na jednej z planet od doktora Paihiwo. Sprawiła ona, że stał się ptakiem. Mały książę pomyślał, że w sumie znalazł się w niezłym położeniu. Jako ptak mógł wydostać się bez problemu z planety. Zasmiał się też w duchu, myśląc o wszystkich Mugolach, którzy na pewno zwątpiliby w jego opowieść, gdyby ją usłyszeli. Upewnił się jeszcze, że guzik umożliwiający odczarowanie jego postaci jest bezpieczny i słuchał dalej rozważań dzieci. Postanowił bowiem poprzebywać na tej planecie i poszukać osobników, którzy nie są pozbawieni wyobraźni. W końcu taki był cel jego podróży.
Ale mamy uciekać przed macochą!
Stwierdziła 8-latka.
Tak, trzeba jednak wypocząć i mówiłam ci wczoraj, że postanowiłem zostać tu tydzień lub nawet dwa. Nie chcesz opuszczać swego słonia, a ja się boję dla ciebie pory dżystej, która już się rozpoczęła i w czasie której febra jest pewna. Dziś jest pogoda, widzisz jednak, że chmury gromadzą się coraz gęstsze i kto wie, czy deszcz nie lunie dzisiaj przed wieczorem.
Namiot nie osłania cię dostatecznie, a w baobabie, jeśli nie jest spróchniały aż do wierzchołka pnia, możemy sobie żartować z największej ulewy. Byłoby też w nim i bezpieczniej niż w namiocie, gdyby się bowiem założyło cierniem każdego wieczoru i ten otwór i okienka, które byśmy porobili na światła. To mogłoby sobie ryczeć na oku drzewa tyle lwów, ile by chciało. Pora drzysta, wiosenna nie trwała dłużej niż miesiąc i coraz bardziej myślę, że trzeba nam ją przeczekać. A jeśli tak, to lepiej tu niż gdzie indziej i lepiej w tym olbrzymim drzewie niż pod namiotem. Macocha w taką pogodę też nie wyściupi nosa ze swojej chatki.
No, zgadzała się zawsze na wszystko, czego chciał Staś, więc zgodziła się i teraz. Tym bardziej, że myśl pozostania przy słoniu, zamieszkania w baobabie, podobała jej się nadzwyczajnie. Zaczęła teraz obmyślać, jak sobie urządzą pokoje i jak je umeblują, jak będą się wzajemnie zapraszali na 5 o'clocki i na obiady.
W końcu rozbawili się oboje i Nel chciała zaraz rozejrzeć się w nowym mieszkaniu, ale Staś, który za każdym dniem nabierał więcej doświadczenia i przezorności, powstrzymał ją od zbyt nagłej gospodarki. Podczas rozmowy na ramieniu Nel przysiadła niepostrzeżenie wielobarwna papuga. Był to oczywiście mały książę. Dziewczynka ucieszyła się, bo bardzo lubiła zwierzęta. Staś nie miał nic przeciwko nowemu towarzyszowi. Był szczęśliwy, gdy dziewczynka się uśmiechała. Po pewnym czasie wszyscy weszli do środka baobabu. Ich oczom ukazał się niezwykły widok. We wnętrzu olbrzymiego drzewa znajdowała się nora. Nora hobbita, a to znaczy nora z wygodami. Mały książę słyszał o takich norach, ale nigdy ich nie widział.
Nora miała drzwi doskonale okrągłe, jako okienko okrętowe, pomalowane na zielono z lśniącą żółtą mosiężną klamką, sterczącą dokładnie po środku. Drzwi prowadziły do holu, który miał kształt rury i wyglądał jak tunel. Był to bardzo wygodny tunel, niezadymiony,
z boazerią na ścianach i chodnikiem na kafelkowej podłodze. Nie brakowało tu politurowanych krzeseł, ani mnóstwa wieszaków na kapelusze i płaszcze. Tunel wił się w skrętach, wił się i wił, drążając się głęboko, choć wcale nie prostą drogą, we wnętrze pagórka. A mnóstwo okrągłych drzwiczek otwierało się to po jednej, to po drugiej jego stronie. Sypialnie, łazienki, piwnice, spiżarnie, mnóstwo spiżarni, garderoby, kuchnie, jadalnie. Wszystko mieściło się na tym samym piętrze, ale nawet wzdłuż tego samego korytarza. Najporadniejsze pokoje znajdowały się z lewej strony, patrząc od wejścia, ponieważ tylko te miały okna głęboko osadzone. Nel była zauroczona, cieszyła się, że Staś upierał się, by poznać w tym miejscu na odpoczynek. Mały książę wiedział, że dzieci nie szybko wyruszą w dalszą drogę. Po trudach wędrówki przez pustynię i puszczę nareszcie znaleźli bezpieczne miejsce do odpoczynku. W tak miłym miejscu macocha nie mogła ich znaleźć. Mały książę postanowił polecieć dalej, by spenetrować wszystkie zakątki podziemnego apartamentu. Nel pobiegła za małym księciem. W pewnym momencie dostrzegła pomieszczenie, po którym zaczęła się krzątać. W pokoju tym wszystko było maleńkie, ale tak czyste i miłe, że nie da się opowiedzieć. Stał tam stoliczek, nakryty białą serwetką, a na serwetce 7 małych miseczek, a przy każdej miseczce łyżeczka, nożyk i widelczyk, a po środku stało 7 kubeczków. Pod ścianami stało 7 łóżeczek, jedno przy drugim, starannie zaścielonych czyściutką pościelą.
Nel była głodna i spragniona, zjadła więc kawałeczek chleba z każdej miseczki, troszeczkę jeżynki, a z każdego kubeczka upiła kropelkę wina, gdyż nie chciała komuś jednemu wszystkiego zjeść.
Potem, ponieważ była bardzo zmęczona, chciała się położyć do łóżeczka, ale żadne nie było odpowiednie. Jedno za długie, drugie za krótkie, aż wreszcie 7 okazało się w sam raz. Ułożyła się tam i zasnęła. Papuga także poczuła znużenie i przysnęła. Obudził ich gwar. Do domku wrócili gospodarze. Było to 7 karzełków, którzy do tej pory pracowali w górach, wydobywając drogie kruszce. Zapalili 7 świeczek, a kiedy w pokoju zrobiło się jasno, zauważyli, że ktoś tu był, gdyż nie wszystko znaleźli w tym porządku, jakim zostawili. Pierwszy zapytał.
Kto siedział na moim krzesełku?
Drugi.
Kto jadł z mojego talerzyka?
A trzeci? Kto łamał kawałek mojego chleba? Czwarty.
Kto zjadł moją jarzynkę? Piąty.
Kto używał mojego widelczyka?
Szósty.
Siódmy. Kto pił z mojego kubeczka?
A kiedy pierwszy się obejrzał, zawołał.
Podchodził do mojego łóżeczka.
Reszta przybiegła, a każdy zawołał ze zdziwieniem.
I w moim też ktoś leżał.
A kiedy 7 zajrzał do swego łóżeczka, zobaczył w nim śpiącą Nel. Zawołał swych towarzyszy, którzy pokrzykując ze zdziwienia, przynieśli swoje świeczki i uważnie poczęli przyglądać się dziewczynce.
Ach mój Boże! Ach mój Boże!
Wołali. W tym momencie pojawił się Staś, który opowiedział krasnoludkom o ucieczce przed straszną macochą, która nienawidzi Nel za jej nieziemską urodę i chce ją skrzywdzić. Prosił, aby krasnale pozwoliły im zostać, zanim oni nie zdobędą magicznych piegów Kleksa, które pozwolą zniszczyć macochę. Krasnoludki zgodziły się. Następnego dnia wyruszyły do pracy, a Staś na polowanie. Nel została sama. Nagle do drzwi zapukała wieśniaczka, która sprzedawała jabłka. Nagle, by dziewczynka jej otworzyła, Nel wychyliła się z okienka i zawołała.
Nie mogę tu wpuścić nikogo. 7 karzełków mi zabroniło.
Staś też byłby zły. Mały książę przeczuwał, że wieśniaczka może sprowadzić kłopoty. Źle patrzyło jej z oczu.
Wszystko mi jedno.
Rzekła wieśniaczka.
Gdzie indziej je sprzedam. Tylko jedno chcę ci podarować. Spróbuj, może ci zasmakują i kupisz resztę.
Mały książę skrzeczał z całych sił, by dziewczynka się nie skusiła. Nel nie rozumiała dzikiego zachowania dotąd przyjaznej papugi. Wyciągnęła rękę po jabłko i skosztowała. W tym momencie stało się coś strasznego. Zamiast pięknej Nel stała dziewczynka ubrana w bardzo krótką, wąską i brzydką sukienkę szaro-żółkiej, szorstkiej wełny. Na głowie miała wyblakły, brunatny kapelusz marynarski, spod którego opadały na ramiona dwa bardzo grube, czerwone, jak ogień warkocze. Twarzyczka jej była drobna, blada, chuda i bardzo piegowata. Usta szerokie, duże. Macocha zaśmiała się przeraźliwie. Była przeszczęśliwa. Pozbyła się pięknej Nel. Kiedy Nel spojrzała w lustro, rozpłakała się, a macocha zniknęła w zaroślach. W tym momencie do domu powróciły krasnoludki, które próbowały pocieszyć Nel. Zjawił się też Staś. W dłoniach trzymał piegi. Mały książę, krasnoludki, a przede wszystkim Nel spojrzeli ze zdumieniem na Stasia. Zgromadzeni zaczęli pytać o to, jak chłopiec zdobył magiczne piegi Kleksa. Ten odpowiedział im, że wcale nie poszedł na polowanie, tylko udał się na pobliską górę, bo słyszał, że może znaleźć tam kogoś posiadającego piegi. I było tak rzeczywiście. Spotkał tam geografa, który podróżując zbierał dziwne przedmioty. Raz prowadząc wykłady na Akademii pana Kleksa, w prezencie otrzymał od niego ze swojej kolekcji słoiczek z kolorowymi piegami. Wszyscy się rozradowali. Staś podał lekarstwo Nel, a ta odzyskała dawną postać. Głęboko w puszczy zaś słychać było krzyk rozpuszczającej się we mgle macochy. Krasnoludki, Staś i Nel zaczęli tańczyć z radości. W tym samym czasie mały książę dostrzegł w oddali starszego człowieka, który nie wyglądał na Mugola. Uśmiechał się, pisząc coś na kartce. Mały książę postanowił przybrać swoją poprzednią postać. Nałożył guzik na czapkę i zmienił się w człowieka. Podszedł do mężczyzny, który w ogóle nie zdziwił się przemianą małego księcia. Staruszek spojrzał na niego i powiedział:
wiem, o co chcesz mnie zapytać. Zastanawiasz się, dlaczego nie jestem zaskoczony. Jak to, co przeżyłeś, było możliwe, prawda?
Prawda.
Wszystko jest możliwe, jeżeli pozwala się wyobraźni działać. Jestem pisarzem i lubię wymyślać najbardziej nieprawdopodobne opowieści, a ty jesteś bohaterem jednej z nich. Zdradzę ci, że oprócz takich jak ja, piszących niesamowite historie, są jeszcze ci, którzy je czytają, a w ich głowach powstają niesamowite obrazy. Mam nadzieję, że przekonałem cię, że oprócz nich działa, że na świecie istnieje mnóstwo mądrych ludzi, którzy pozwalają wyobraźni działać. Mały książę przytaknął i odszedł w stronę samolotu. W dłoni trzymał książkę Podarunek od pisarza. Książkę zatytułowaną Baś o księciu, który przekonał się, że istnieją ludzie z wyobraźnią.
Czytały
Eliza Lewicka,
Zuzanna Winiecka
i inni.
W baśni wykorzystano fragmenty i motywy z utworów Mały książę,
Pustyni w puszczy,
Królewna Śnieżka,
Harry Potter,
Akademia pana Kleksa,
Hobbit, czyli Tam i z powrotem,
Ania z Zielonego Wzgórza,
Robinson Crusoe.